Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witam w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Dziś odzywam się do Państwa w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. A żeby jak najlepiej, jak najbardziej precyzyjnie o tym temacie porozmawiać, o nim też trochę więcej powiedzieć, w rozmowie telefonicznej łączymy się dziś z działającą w ramach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dr Moniką Sajkowską, która pełni także funkcję przewodniczącej Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Cieszę się, że udało nam się połączyć, że możemy porozmawiać i myślę, że rozpoczniemy od takiego pytania może nieco ogólnego. Jak wygląda dziś sytuacja dzieci doświadczających przemocy w Polsce? Czy mamy dane, które pokazują skalę tego problemu? I myślę, że też ta przemoc to jest pojęcie bardzo szerokie, więc od razu może też doprecyzujemy, jakie formy przemocy wobec dzieci są najczęstsze. Czy to przemoc fizyczna, psychiczna, zaniedbanie, czy może przemoc rówieśnicza?
Tak, więc niestety przemoc wobec dzieci w tych różnych formach, które pani wymieniła, jest ciągle wszechobecnym doświadczeniem. My wiemy o tym dobrze, prowadząc fundację Dajemy Dzieciom Siłę, placówki pomocowe dla dzieci. Takie placówki prowadzą też organizacje z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci, ale oczywiście szukamy też bardziej zobiektywizowanych danych, żeby móc odpowiedzieć na pytanie, jaka jest skala tego problemu, jakie formy przemocy wobec dzieci jednak udaje się ograniczać, a jakie rozwijają się mimo tych starań dotyczących profilaktyki krzywdzenia dzieci. Prowadzimy w fundacji taką ogólnopolską diagnozę problemu krzywdzenia dzieci, badania, które powtarzamy co 5 lat i one dają o wiele lepszy obraz tych doświadczeń niż statystyki policyjne czy sądowe, bo no to wyobrażają sobie Państwo, że jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej to, co zostaje ujawnione i zostaną podjęte procedury działania. To oczywiście wiemy ze statystyk, natomiast w ramach badań pytamy młodych ludzi w wieku 11-17 lat, jakie doświadczenia, i tutaj szeroki katalog doświadczeń przemocowych prezentujemy w tych badaniach, były ich własnym udziałem. I z tych deklaracji wiemy, że najczęstszą formą krzywdzenia, przemocy jest przemoc rówieśnicza i jest to niestety fenomen, który rośnie w każdym prowadzonym już od 15 lat badaniu, jakby większy odsetek młodych ludzi deklaruje takie doświadczenia. W tym ostatnim to jest 66% nastolatków takie doświadczenia miało i to są najczęstsze doświadczenia przemocowe, jakich doświadczają. Niestety ciągle częste też są doświadczenia przemocy ze strony bliskich dorosłych, przemocy fizycznej i psychicznej ze strony rodziców, opiekunów, nauczycieli. 1/3 młodych ludzi deklaruje, że miała takie doświadczenia. Więc to te deklaracje, które pokazują nam no właśnie taką już w liczbach wyrażoną skalę tych doświadczeń, ale też pokazują, jak wysokie są te liczby i niestety często rosnące.
Na pewno do przemocy rówieśniczej jeszcze powrócimy, ale zatrzymamy się na moment przy tych doświadczeniach związanych z najbliższym gronem, często gronem rodzinnym. Jakie zachowania rodziców lub opiekunów można uznać za przemoc, nawet jeśli są one być może akceptowane społecznie? Czy wciąż pokutuje też takie przeświadczenie, przekonanie w Polsce, że klaps to nie przemoc?
No niestety badania postaw wobec zachowań, które są akceptowane i nie, pokazują, że ciągle 1/3 dorosłych Polaków uważa, że w określonych sytuacjach kary fizyczne mogą być stosowane przez rodziców, kiedy jest to konieczne. To jest jakby ta zła wiadomość, że ciągle jeszcze ta norma dopuszczająca stosowanie kar fizycznych jest w Polsce obecna. Dobrą wiadomością jest to, że w ciągu ostatnich 2 dekad ta liczba spadła dwukrotnie. Kiedy takie badania postaw prowadzono 20 lat temu, to były 2/3 polskiego społeczeństwa. Także te wszystkie działania dotyczące pokazywania tego, w jaki sposób wychowywać dzieci bez przemocy, mają jednak efekty. No a oczywiście to pokazywanie wiąże się z pokazywaniem sytuacji dziecka, które dyscyplinowane jest karami fizycznymi. Wiąże się też z przekazywaniem tych argumentów, które wydają się przekonanym oczywiste, ale ciągle jednak jeszcze są adresaci tych postulatów, że nie można przemocą likwidować przemocy, że przekazujemy dzieciom, stosując kary fizyczne, taki komunikat, że w komunikacji pomiędzy ludźmi przemoc jest dopuszczalnym zachowaniem. To oczywiście uczymy je w ten sposób życia, uczymy, co jest dobre, a co złe. To, że stosują później przemoc w relacji z rówieśnikami, to, że sami akceptują przemoc, jest konsekwencją tego, że doświadczali kar fizycznych, również klapsów w dzieciństwie. Też oczywiście na relacje pomiędzy rodzicem, opiekunem a dzieckiem stosowanie kar nie wpływa dobrze. Na pewno dystansuje, na pewno nie buduje więzi, na pewno nie buduje tej optymalnej takiej sytuacji, w której możemy przekazać dziecku, dlaczego nie podoba nam się jego zachowanie, jakie konsekwencje musi ponieść w związku z tym, czego oczekujemy od niego. Dzieci w taką relację mogą wejść, nawet bardzo małe dzieci, i to jest droga dla dorosłych i opiekunów.
Rodzina jest chyba tą komórką społeczną, w której człowiek, zwłaszcza ten, który dopiero się pojawia, który się rozwija, wzrasta, powinien czuć się najbezpieczniej. Nie zawsze tak jest. Na pewno cieszą te statystyki, że ta mentalność polskiego społeczeństwa, polskich rodzin już się zmienia i zmienia się na lepsze. Ale nie zmienia to faktu, że jeszcze są takie sytuacje, w których ta przemoc względem najbliższych jest stosowana. I moje pytanie, jak rozmawiać z rodzicami czy prawnymi opiekunami, którzy nie widzą nic złego w stosowaniu kar fizycznych? Czy brak kar fizycznych można przyrównać do bezstresowego wychowania?
No, ja to w ogóle tak bardzo nie lubię tego terminu i też martwię się, że on taką karierę zrobił w ogóle w mówieniu o relacjach pomiędzy rodzicami i dzieckiem, to bezstresowe wychowanie. Co w ogóle mamy na myśli, myśląc o tym, czy stres jest jakąś wartością, którą chcemy wprowadzać do relacji rodzinnych, do relacji pomiędzy rodzicem i dzieckiem, czy to, że nie ma stresu, to znaczy, że te relacje budują się w jakiś krytycznie oceniany sposób. To jest zupełnie niezrozumiałe, bo stosowanie kar, a również wywoływanie różnych stresujących sytuacji nie jest wartością. Wartością jest to, żebyśmy właśnie redukowali stres z życia dziecka, żeby ono dorastało w spokojnym, zharmonizowanym środowisku, żeby się spokojnie rozwijało, żeby budowało więź z bliskimi. I bardzo ważne jest też to, że w tych wszystkich postulatach pokazywaniu świata bez przemocy, bez kar, nie mówimy zupełnie o tym, że dziecku niepotrzebne są granice. Oczywiście to jest zadaniem dorosłych, rodziców, opiekunów, żeby powiedzieć dziecku, co jest dobre i co złe, żeby postawić granice zachowaniom, które naruszają i normy społeczne i zagrażają bezpieczeństwu dziecka i zagrażają bezpieczeństwu innych ludzi. To jest oczywiście naszą rolą, żebyśmy stawiali granice, ale stawiać granice można na bardzo wiele sposobów. Niepotrzebna jest do tego przemoc. I nie ma to nic wspólnego z bezstresowym wychowaniem.
Bardzo się cieszę, że o tym pani powiedziała, bo często gdzieś takie błędne przekonanie funkcjonuje, ale teraz przejdźmy właśnie do przemocy, która najczęściej się pojawia, o tym, o czym już było wspominane. Przemoc rówieśnicza. Jakie formy ona może dziś przybierać, jakie ona formy przybiera i też czy cyberprzemoc staje się dominującą formą? Jak to wygląda?
No tak, oczywiście nasz świat się zmienia i przemoc rówieśnicza no jest oczywiście zjawiskiem tak starym jak ten świat zapewne, natomiast jeszcze ćwierć wieku temu wiązała ona się głównie z zachowaniami bezpośredniej przemocy w realnym świecie. Wraz z rozwojem internetu zaczęliśmy też dostrzegać cyberprzemoc. Przez wiele lat o tych zjawiskach mówiło się jakoś rozłącznie, że jest przemoc online i przemoc w realnym świecie, ale od dawna już wiemy, że tak naprawdę te dwie formy przemocy zlewają się ze sobą, że też badania pokazują, że ci, którzy doświadczają bądź stosują przemoc bezpośrednią, stosują ją również w internecie, że ofiary, osoby doświadczające przemocy doświadczają je no po prostu w tym środowisku, w którym żyją, a internet jest środowiskiem, w którym żyją młodzi ludzie. Ja przywołuję tutaj wyniki badań, bo one też pokazują nam no właśnie takie obiektywne dane, które no, są jakoś szersze niż to, co widzimy w naszym bezpośrednim otoczeniu. I te wyniki pokazują, że te osoby, młode osoby, które deklarowały, że doświadczają przemocy rówieśniczej, w 2/3 doświadczały jej online, czyli za pomocą tych nowych technologii w internecie bądź za pośrednictwem telefonu. I co bardzo poruszało, to częstotliwość tych zachowań. 16% z tych osób mówiło, że codziennie doświadcza cyberprzemocy w bardzo różnych formach wyzywania, ośmieszania, poniżania ze względu na to, jak wyglądają, jak się ubierają, z jakich pochodzą rodzin. Także można powiedzieć, że dla części młodych ludzi doświadczenie przemocy ze strony ich rówieśników, czyli tak naprawdę najważniejszej grupy odniesienia w tym wieku rozwojowym, jest codziennością.
Zdarza się, że dorośli mają problem z tym, by zaobserwować, że coś niepokojącego dzieje się z ich dzieckiem. Z różnych powodów i na różnych płaszczyznach gdzieś to się przejawia. Ale jakie sygnały mogą świadczyć o tym właśnie, że dziecko doświadcza przemocy ze strony swoich rówieśników?
Tak, oczywiście te przejawy mogą być bardzo różne. Za chwileczkę o tym powiem, ale jakby taką najważniejsze w tym, jak my też w kampanii Dzieciństwo bez przemocy, która dzisiaj ma swój finał, jak myślimy o przemocy wobec dzieci, to jest myślenie o tym, żeby do niej nie doszło, żeby zrobić wszystko, żeby zapobiegać tym doświadczeniom młodych ludzi. I w tym kontekście relacji rodzic-dziecko to również jest bardzo ważne, żeby rodzice dali dzieciom moc, to znaczy, żeby nauczyli ich zasad asertywności, komunikowania różnych zagrożeń i niepewności, szukania pomocy wtedy, kiedy znajdą się w złych sytuacjach, w złych, czyli takich, które dziecko niepokoją, czy też bezpośrednio krzywdzą. To jest bardzo ważne, żeby dzieci wychodziły w ten świat z wiedzą, jak szukać pomocy, jeśli będzie trudno. I to już najmłodsze dzieci takie wskazówki mogą dostawać. Ale oczywiście najlepszą profilaktyką jest budowanie więzi z dzieckiem, to znaczy i w tym o tym też mówimy w tegorocznej kampanii, że twoja obecność daje dziecku moc, twoje wsparcie daje dziecku moc. To jest bardzo ważne, żeby być blisko dziecka, żeby po prostu stwarzać sytuacje do rozmowy, żeby aranżować wspólne zabawy, wspólne posiłki, wspólne czytanie wieczorem. To wydaje się niezwiązane z profilaktyką przemocy, ale jest właśnie budowaniem tych chwil, tej przestrzeni, kiedy możemy zauważyć, że coś niepokojącego dzieje się z dzieckiem, kiedy możemy dać szansę dziecku, że opowie nam, co się dzieje trudnego w jego życiu. To jest podstawa, żebyśmy byli uważni na to, co dzieje się z dziećmi, a ta uważność musi mieć swój czas, przestrzeń i takie tu i teraz bycia rodzica z dzieckiem. No oczywiście bardzo ważny jest też taki komunikat, który w różnych formach powinniśmy przekazywać dziecku, niezależnie od tego, czy dzieje się w jego życiu coś trudnego, czy nie, że jesteśmy zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuje, że jesteśmy z nim na dobre i złe, bo czasem dziecko też obawia się konsekwencji jakichś zachowań swoich własnych, które wie, że mogą być źle oceniane. Musimy być po jego stronie, to nie znaczy, że nie chcemy, żeby ponosiło konsekwencje swoich zachowań, ale zawsze chcemy je wspierać. Dzieci powinny dostawać od nas takie komunikaty, tak jak mówiłam, od najwcześniejszych lat, po to, żeby jak doświadczają przemocy rówieśniczej, bo o tym teraz mówimy, żebyśmy się jak najwcześniej mogli o tym dowiedzieć, żebyśmy mogli wspierać dziecko, rozwiązywać sytuacje, które jeszcze nie skalują do takich pułapek, w których znajdują się potem dzieci, które są samotne, osaczone przez swoich rówieśników, obawiają się ujawnić tą sytuację, obawiają się, że interwencja rodziców jeszcze pogorszy ich sytuację w grupie rówieśniczej czy w szkole, bo oczywiście to są zrozumiałe obawy, ale nasze interweniowanie jak najwcześniej i jak najmądrzej no jest oczywiście tym, co może pomóc dziecku, chociaż te sytuacje są czasem bardzo trudne, czasem no, zmuszają rodziców do wręcz zmiany środowiska dziecka, zmiany szkoły, ale im wcześniej, im mądrzej, tym bardziej skutecznie, to na pewno.
Tak sobie myślę, że otwarta komunikacja, poczucie bezpieczeństwa, ale też konsekwencja ze strony rodziców, to są takie swego rodzaju fundamenty. Tu o tej konsekwencji też mówię w takim kontekście. Pani o tym powiedziała, że powiedzenie dziecku, że może na nas liczyć, to jest jedno, ale pokazywanie tego nie tylko słowem, ale też czynem i ugruntowanie tego przeświadczenia też jest bardzo ważne. I można by było powiedzieć, że już wiele zaleceń padło w tej poprzedniej wypowiedzi, ale jeszcze raz tak konkretniej dopytam, co powinien zrobić dorosły, nauczyciel, sąsiad, członek rodziny, który podejrzewa, że dziecko doświadcza przemocy.
To oczywiście bardzo zależy od sytuacji, bo są takie sytuacje, kiedy podejrzewamy, że zdrowie, a nawet życie dziecka jest zagrożone, kiedy za ścianą słyszymy krzyki, kiedy widzimy ślady przemocy, kiedy jesteśmy świadkami przemocy, która zagraża, tak jak powiedziałam, życiu i zdrowiu dziecka. Wtedy oczywiście nie możemy bawić się w niuanse. Jest zagrożenie życia i zdrowia. Musimy zawiadomić służby, które są powołane do interwencji w takich sytuacjach, czyli po prostu zadzwonić pod numer 112, czy też zawiadomić policję. To są te jednoznaczne sytuacje, ale bardzo często te sytuacje nie są jednoznaczne. No, widzimy rodzica szarpiącego dziecko w sklepie, czy na przystanku, czy też widzimy dziecko, które dużo czasu spędza poza domem, na podwórku, jest zaniedbane, jest ubrane nieadekwatnie do pogody, jest tam często. Podejrzewamy, że coś nie tak dzieje się w tej rodzinie i że dziecko jest krzywdzone. Każda z takich sytuacji wymaga trochę innej perspektywy. Na pewno powinniśmy się upewnić, czy rzeczywiście dziecku dzieje się krzywda, czy też w jakiś sposób zareagować na to, żeby zablokować zachowania rodzica. Rodzic ten na przystanku czy w sklepie, no często to są sytuacje, kiedy jest wyprowadzony z równowagi, zmęczony, nie zdaje sobie sprawy też często z tego, jak krzywdzące są jego zachowania wobec dziecka. Dobrze wtedy dać sygnał, że to widzimy, dobrze dać sygnał, że tego nie akceptujemy. Zapytać, czy taki rodzic nie potrzebuje pomocy, wsparcia. Czasem to jest bardzo takie otrzeźwiające i pomocne dla tego rodzica, który nie jest sprawcą przemocy ze względu na jakieś psychopatologiczne rysy, tylko po prostu się zagubił i możemy go przywrócić jakby do równowagi. No ale to są te sytuacje, kiedy też ważne, bo czasem musimy sami pokonać takie obawy związane z reagowaniem. Wiele osób je ma i jest to zrozumiałe, że boimy się, jak zareaguje taki rodzic, że usłyszymy, że się mamy nie wtrącać, bo to jego sprawa, że poniesiemy konsekwencje swojej reakcji. To jest zrozumiała obawa, no ale cóż, coś najgorszego może się zdarzyć, to, że się poczujemy niekomfortowo, a co ważnego może się zdarzyć, ochronimy dziecko czasem przed poważnymi konsekwencjami przemocy. To, że zawiadamiamy policję przy tych jednoznacznych sytuacjach, to oczywiście też jest trudna decyzja, bo jeśli nasze podejrzenia są nieuzasadnione, jeśli dziecko za ścianą krzyczy dlatego, że jest chore, czy że po prostu samo wpadło w jakąś furię w związku z różnymi kłopotami, no cóż, no to też jest to ryzyko. Może później sąsiad na nas nieprzyjaźnie spojrzy, że interweniowaliśmy w nieuzasadniony sposób, no ale może sam zrozumie, że jest to po prostu troska o dziecko i że sam tak by się zachował, jeśli rzeczywiście jest wrażliwym, myślącym człowiekiem. Policja, sąd rodzinny do spraw nieletnich, kiedy niepokoi nas sytuacja w rodzinie dziecka, a nie mamy jakichś konkretnych sytuacji uzasadniających wezwanie policji. Właśnie widzimy to zaniedbane dziecko, widzimy rodziców pod wpływem alkoholu. Niepokoi nas sytuacja dziecka, ale nie ma powodów do interwencji. Każdy może napisać wtedy taką prośbę do sądu o wgląd w sytuację w rodzinie. Wzory takich pism znajdą Państwo na stronie Dzieciństwo bez przemocy i cała sekcja jak reagować pokaże tam różne algorytmy reagowania w różnych sytuacjach. Są też, i to ważne, placówki, w których przebywa dziecko, przedszkole, żłobek, szkoła, świetlica. Wszystkie te placówki mają już teraz, to od 2 lat obowiązują standardy ochrony małoletnich, czyli są zobowiązane podjąć interwencję w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka. Jeśli nie chcemy brać na siebie tej odpowiedzialności, jeśli chcemy oddać tę interwencję w ręce osób, które mają w tym doświadczenie, mają określone procedury, zawiadommy tą placówkę, w której przebywa dziecko i oddajmy tą odpowiedzialność w ręce kompetentnych osób.
I to warto zapamiętać i te informacje przyswoić, ale także wybrzmiała już tutaj strona internetowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tam o wiele więcej ważnych informacji, ważnych kwestii jest poruszonych. O wszystkim na pewno też nie będziemy w stanie tutaj powiedzieć w ramach tej audycji, tak samo jak temat przemocy. Jest bardzo szeroki. Staramy się uchwycić takie najważniejsze aspekty, ale wiadomo, że nie da się powiedzieć o wszystkim. Ale teraz jeszcze korzystając z chwili, chciałabym przejść do samej fundacji, o której już wspomniałam, raz jeszcze tę nazwę przypomnę. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Od jak dawna istnieje i w jakich okolicznościach została powołana do istnienia?
To bardzo blisko mojemu sercu organizacja, jestem w niej niemal od początku, a ten początek jest bardzo odległy, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 35-lecia powołania fundacji. 35 lat temu o problemie przemocy wobec dzieci, krzywdzenia dzieci, wykorzystywania seksualnego dzieci niemal się nie słyszało. To był taki ukryty problem społeczny, oczywiście to wszystko się działo, ale nie było procedur, nie było prawa chroniącego dzieci, nie było całego systemu pomocy. I fundacja powstała właśnie po to, żeby o tym problemie mówić, żebyśmy jako społeczeństwo dowiedzieli się, że taki problem istnieje, że nie jest problemem incydentalnym, tylko jest realnym problemem społecznym, żebyśmy też nauczyli się, jak reagować na ten problem, ale przede wszystkim budowali ten system, bo cóż z tego, że potrafimy identyfikować przemoc, jak nie wiadomo, gdzie ją zgłaszać, jak nie istnieje żadna oferta pomocy zarówno dla ofiar, jak i też dla rodzin. Chcieliśmy od początku budować system ochrony dziecka, No i te kroki fundacji, ale też i te wymiary, na których działa do dzisiaj, no to jest właśnie z jednej strony pomoc, budowanie oferty pomocy, prowadzimy centra pomocy dzieciom, do których trafiają dzieci z doświadczeniami przemocy, wykorzystywania seksualnego, już te, które uczestniczą w procedurach karnych ze względu na to, że to zachowanie wobec nich było przestępstwem. Lobbujemy od lat na rzecz tego, żeby takie centra powstawały w całej Polsce, no bo jesteśmy organizacją pozarządową, która no nie zbuduje systemu ogólnopolskiego ze względów wiadomych. To są oddolne działania. Prowadzimy 3 takie placówki, ale też udało nam się zmotywować i zaprosić do współpracy inne organizacje pozarządowe, również te tworzące Krajową Koalicję na Rzecz Ochrony Dzieci. W tej chwili 12 takich centrów działa w całej Polsce. To jest sieć, którą koordynujemy. Bardzo ważne działanie i w takim wymiarze działań rzeczniczych apelujemy do rządzących, żeby każde dziecko w Polsce miało, jeśli doświadczy przestępstw związanych z przemocą, wykorzystywaniem, miało dostęp do takiej kompleksowej, specjalistycznej pomocy pod jednym dachem, bo to jest idea centrów pomocy dzieciom, czyli pomoc. Prowadzimy też telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, który pomaga dzieciom w trudnych sytuacjach przemocy, ale też no, przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, ale też innych trudnych sytuacjach, którymi nie radzą sobie, nie znajdują bliskich osób w swoim otoczeniu, które by mogły je wspierać, i wtedy konsultant, konsultantka telefonu jest tą zaufaną, dorosłą osobą, która może szukać z dziećmi rozwiązań trudnych sytuacji. To pomoc i bardzo ważny taki filar działań fundacji, ale kolejnym ważnym filarem jest właśnie profilaktyka. Chcemy zwiększać świadomość i wrażliwość na problem przemocy wobec dzieci, gotowość do reagowania, ale też w kampanii Dzieciństwo bez przemocy, która jest takim no, centralnym działaniem profilaktycznym, ogólnopolskim, chcemy pokazywać, jak budować dzieciństwo mocy bez przemocy. Tak mówimy o tym krótko, bo to, że przemoc jest traumatycznym doświadczeniem, które niszczy dzieciństwo, ma taki formacyjny okres w życiu dziecka, to jedno, ale to, żeby dać dziecku moc, to coś więcej niż brak przemocy. To właśnie nasza obecność, wsparcie, docenianie, to, żeby budować w dziecku poczucie własnej wartości, sprawczości, to jest też cel tych działań profilaktycznych, ale oczywiście zatrzymanie przemocy wobec dzieci jest tym głównym celem. Także to takie dwa filary, pomoc i profilaktyka, filary działań fundacji. Prowadzimy też oczywiście działania badawcze, działania rzecznicze na rzecz zmiany prawa, by lepiej chroniło dzieci w Polsce. Takie wzmacnianie organizacji pozarządowych, innych instytucji w całej Polsce, żeby znały narzędzia edukacji dzieci, dorosłych, profesjonalistów, żeby też czuły taką moc współpracy i tego, że jesteśmy takim jednym frontem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, bo też mamy takie doświadczenia, że oczywiście to podzielanie wspólnych wartości i poczucie, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych działaniach, daje z kolei moc pomagającym i to jest dla nas bardzo ważne. A to pomagający jest bardzo szerokim pojęciem, bo oczywiście to są ci wszyscy, którzy prowadzą pomoc bezpośrednią dla dzieci i rodzin, te wszystkie placówki, instytucje, podmioty, ale też każdy z nas może pomóc, kiedy dziecko doświadcza przemocy i to jest bardzo ważnym naszym celem, jest budowanie takiej właśnie świadomości.
Można powiedzieć, że wasza fundacja, że wszystkie osoby, które ją tworzą, są głosem tych, którzy nie zawsze mają odwagę, nie zawsze mają świadomość i możliwość, by zawalczyć o siebie, o swoją przyszłość, o swój komfort życia, taki psychiczny i fizyczny. to jest bardzo ważne i właśnie ta profilaktyka, o której też wiele się mówi, na niej stawia się taki duży akcent. I właśnie kończąc naszą rozmowę, jeszcze chciałabym zadać takie pytanie, które też myślę, że poniekąd będzie podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania. Jak budować społeczną odpowiedzialność za reagowanie na przemoc wobec dzieci? Co każdy z nas może zrobić, by dzieciństwo w Polsce było naprawdę bezpieczne?
Musimy dostrzec dziecko, musimy zrozumieć dziecko. To jest bardzo ważne, żeby dziecko zobaczyć, żeby każdy z nas zrozumiał, jak słabą i zależną osobą jest dziecko. I właśnie tak jak pani powiedziała, nie upomni się o swoje prawa, nie ochroni się samo, że musimy stać po stronie słabszych. No to jest taka norma, na której zbudowane jest w ogóle nie tylko społeczeństwo obywatelskie, ale też nauka i światopogląd powszechnie podzielany. Natomiast co możemy zrobić, to oczywiście też działanie, to nie tylko to, co mamy w głowie, ale też to, co robimy. I to jest oczywiście o reagowaniu na przemoc wobec dzieci, to jest na wspieraniu działań podmiotów, które działają bezpośrednio na rzecz dzieci. To jest bardzo szeroka możliwość działań i wolontarystycznie w organizacjach, które pomagają dzieciom, ale też wspieranie finansowo działań, w które wierzymy i które przybliżają ten świat dzieciństwa bez przemocy. To jest również, jeśli zbliżamy się do końca, no to chciałam przywołać kampanię, która właśnie dzisiaj się kończy. Kampania Dzieciństwo bez przemocy jest cykliczną akcją każdego roku. Jesienią przez 6 tygodni prowadzimy działania kampanijne, które z jednej strony są tym przekazem, który chcemy, żeby dotarł szeroko do dorosłych, tym przekazem, że dobre dzieciństwo daje dziecku moc, a przemoc odbiera dziecku moc, ale jednocześnie pomoc przywraca dziecku moc. To te filary przekazów kampanii. I chcemy, żeby zostały oczywiście z adresatami tych przekazów przez cały rok, żeby kształtowały nasze myślenie o dziecku, dzieciństwie, przemocy, pomocy. Natomiast w czasie kampanii prowadzimy kampanię medialną, żeby te przekazy jak najszerzej dotarły do ich adresatów, ale też w całej Polsce podejmowane są inicjatywy edukacyjne adresowane do dzieci, młodych ludzi, rodziców, też osób pracujących z dziećmi, żeby lepiej rozpoznawać przemoc, żeby lepiej reagować na przemoc, żeby lepiej unikać zachowań przemocowych, żeby wiedzieć, jak ich unikać i jak szukać pomocy w trudnych sytuacjach, to te przekazy adresowane do dzieci. Przygotowaliśmy scenariusze, zajęć, spotkań, które są dostępne na stronie kampanii i tysiące szkół, przedszkoli, świetlic, też instytucji pomocy społecznej, kultury realizuje w czasie tych 6 tygodni takie działania edukacyjne, też takie działania, które są symbolicznym sprzeciwem wobec przemocy wobec dzieci. 19 listopada w symbolicznym właśnie takim akcie sprzeciwu podświetlamy o 17 budynki, obiekty architektoniczne w całej Polsce. Także mam nadzieję, że dzisiaj ta Polska, która rozświetla się na czerwono w tym akcie sprzeciwu wobec przemocy wobec dzieci, była też dla Państwa jakoś dostrzegalna. Wiele obiektów takich centralnych w Warszawie, bo z Warszawy właśnie dzisiaj nadaje Pałac Kultury i Nauki, Sejm, Stadion Narodowy, rozświetlają się po to, żeby powiedzieć, że jesteśmy razem w tym myśleniu o ochronie dzieci, o sprzeciwie wobec przemocy.
Wachlarz propozycji jest olbrzymi, żeby samych siebie też uświadamiać, by robić wszystko, aby od najmłodszych lat nasze przyszłe pokolenia, nasze pokolenie mogło wzrastać, formować się też na ludzi, którzy naprawdę mogą tym życiem się cieszyć, żeby też gdzieś ten łańcuch złych zdarzeń, złych zachowań został przerwany. I to wszystko może zacząć się tak naprawdę od nas samych. Te zmiany rozpoczynają się od jednostki, a później metodą kuli śnieżnej. Liczba osób uświadomionych się zwiększa i każdemu z nas powinno leżeć na sercu dobro tych najmłodszych, tych najsłabszych, przedstawicieli naszego społeczeństwa i o tym ważnym temacie. W Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci miałam przyjemność rozmawiać z dr Moniką Sajkowską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siły i przewodniczącą Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do niej.
Gość dnia w Radiu Rodzina.